Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chciałbym na początku odwołać się do pewnego wydarzenia, które miało miejsce wczoraj w czasie Wigilii Paschalnej, a które uważam za bardzo symboliczne. Mianowicie, kiedy zebraliśmy się przed kościołem o godzinie 21:00, paliło się ognisko i przy tym ognisku była przeprowadzona modlitwa błogosławieństwa nad tą wielką świecą zwaną Paschałem. Ona symbolizuje Jezusa Chrystusa, który przychodzi w ciemności świata jako światłość, symbolizuje prawdę, którą jest Chrystus, pokój. I w czasie tej modlitwy nagle zaczęły nad Poznaniem, Swarzędzem krążyć samoloty. Były to samoloty wojskowe F-16, które robiły przy tym bardzo dużo hałasu do tego stopnia, że ksiądz, który odmawiał tę modlitwę, musiał w pewnym momencie przerwać, bo nic nie było słychać. I tak sobie wtedy pomyślałem, że to nie jest przypadek, że coś takiego dzieje się równolegle, że z jednej strony mamy tutaj modlitwę nad Paschałem, a więc odnosimy się do Jezusa Chrystusa, który wchodzi w ciemności świata jako ten, który niesie pokój. A z drugiej strony nad nami pojawiły się maszyny, które symbolizują wojnę, które są symbolem tego całego wielkiego nieszczęścia, niepokoju, jaki ma miejsce obecnie w świecie. I wydaje mi się, że wielu ludzi zastanawia się, dlaczego tak się dzieje, że z jednej strony wierzymy w Boga, wierzymy w Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie, a więc zwycięstwo życia nad śmiercią, a z drugiej strony ta śmierć zbiera coraz bardziej obfite żniwo na świecie. I niestety w wielu miejscach na świecie katolicy dzisiaj nie mogli spotkać się swobodnie w swoich świątyniach. Dla nich czas Wielkiej Nocy nie różni się zbytnio od innych dni, w których przeważają lęk o życie swoich bliskich, głód, cierpienie, bezdomność i także niestety śmierć. I wielu zadaje sobie pytanie: i gdzie jest ten Chrystus, gdzie jest ten Bóg? Czy On naprawdę zmartwychwstał? Dlaczego dzieje się tyle zła wokół nas? Myślę, że tego, co najbardziej potrzebujemy, to potrzebujemy doświadczenia pokoju. Bo właśnie w pokoju potrafimy niejako najbardziej namacalnie odczuć obecność Bożą. Ale też musimy pamiętać, że pokój związany jest z Bogiem, którego my jako ludzie musimy zaprosić do naszego życia, zaprosić do świata. I to powinno być treścią naszej modlitwy, codziennej modlitwy. Pytanie tylko, ilu ludzi dzisiaj w tym czasie modli się o pokój na świecie czy w Polsce. Myślę też, że składamy sobie w tym czasie życzenia i życzymy sobie wszystkiego, co najlepsze, ale czy potrafimy życzyć sobie nawzajem pokoju? Pokoju i na świecie, i w Polsce, i w naszych rodzinach, w naszych sercach. Musimy pamiętać o tym, że słowa, które wypowiadamy w ramach życzeń, są bardzo ważne, że nie powinny dotyczyć byle czego. Tak się składa, że uważnie przyglądałem się treściom życzeń, które do mnie spływały w tym ostatnim czasie. I zauważyłem, że zupełnie nie przykładamy do tego wagi, co piszemy, co drugiemu życzymy. Że zamiast skupiać się na tym, co najważniejsze, czego naprawdę potrzeba światu, nam wszystkim, to sprowadzamy te życzenia do jakiegoś dowcipu, jakichś wierszyków, nic nieznaczących, błahych spraw. Choćby właśnie chciałbym przeczytać treść jednego z SMS-ów, które otrzymałem w tym czasie, który ilustruje to, o czym mówię. Aby to był czas uroczy, życzę Tobie miłej Wielkiej Nocy. Aby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało. Aby szynka nie tuczyła, atmosfera była miła. Niech tradycja wodę leje, a zajączek niech się śmieje. Wesołych świąt wielkanocnych. W innych życzeniach pojawiało się wesołych świąt wiosennych. No popatrzmy, to nie są życzenia chrześcijańskie, katolickie. Tutaj nie ma żadnego odniesienia do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Jego zmartwychwstania. My nie jesteśmy czcicielami króliczków, szynek, baleronów i jajeczek, ale jesteśmy czcicielami Jezusa Chrystusa. I Niego winniśmy sobie życzyć, żeby Jezus Chrystus był obecny w naszym życiu, był obecny w świecie, żeby przyszło Jego panowanie, królowanie. To jest najważniejsze, od tego zależy nasze życie. A my sobie życzymy jajeczek i żeby szynka nie tuczyła. Jakoś to sformułowanie najbardziej mnie uderzyło, bo przecież tyle miejsc na świecie, gdzie ludzie głodują. A więc musimy modlić się o pokój. Musimy tego sobie życzyć. Dla mnie też bardzo ważne było to, że wczoraj wieczorem w czasie liturgii paschalnej odprawiam taką właśnie intencję. Intencję o pokój na świecie, w Polsce, w rodzinach i w naszych sercach. Tę intencję zapowiadał ksiądz proboszcz na początku tejże liturgii i uczynił to zupełnie nie mówiąc mi o tym, że będę właśnie modlił się w tej intencji. Nawet nie wiedziałem, że taka intencja będzie na wieczornej mszy świętej. A w ostatnim czasie, szczególnie wczoraj, tak bardzo mocno Pan Jezus pokazywał mi, jak ważna jest modlitwa o pokój i żeby modlić się o pokój. Bardzo ucieszyłem się, że akurat wczoraj, w czasie tej najważniejszej liturgii w ciągu roku, mogłem o to prosić Pana Boga. I gdybyśmy spróbowali przyjrzeć się tym różnym przestrzeniom pokoju, to kiedy obserwujemy to, co dzieje się teraz na świecie, to widzimy, jak bardzo świat potrzebuje dzisiaj Boga. Bo w Piśmie Świętym jest bardzo wyraźnie napisane. To mówi o sobie Bóg, Chrystus. Ja jestem dawcą pokoju. I pokój na świecie będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy świat przyjmie Boga. Ale niestety dzisiaj źródłem pokoju nie jest Bóg, nie jest Chrystus, ale bardzo wątpliwe umowy czy pakty, które budowane bez Pana Boga są niczym. Są tylko ułudą prawdziwego pokoju, jakąś atrapą. I wcześniej czy później niestety okażą się bardzo nietrwałe i doprowadzą do mniejszych bądź większych aktów agresji. Jest wielkim nieszczęściem współczesnego świata, że tak wiele krajów na świecie i prawie wszystkie w Europie opowiedziały się za światem bez Pana Boga. Mamy modlić się też o pokój w Polsce. To jest bardzo ciekawe, że z jednej strony Polska odbierana jest jako katolicki kraj, kraj ludzi wierzących, a z drugiej strony widzimy, jak bardzo nasz kraj odbierany jest na świecie jako miejsce, gdzie ludzie się wzajemnie nie lubią, gdzie są bardzo skonfliktowani. Skłonność do waśni, kłótni to jedna z naszych wad narodowych, wykorzystywana i w przeszłości, i teraz do tego, żeby nas osłabiać, przeciwstawiać przeciwko sobie nawzajem, czynić niezdolnymi do zjednoczenia, do budowania własnej potęgi. I można by powiedzieć, jak to jest możliwe. Przecież ci ludzie wierzą w Boga, więc jeżeli pokój przychodzi wraz z Bogiem, no to gdzie tutaj są problemy? No problemy polegają właśnie na tym, że dzisiaj wielu Polaków odwraca się i to bardzo świadomie od Pana Boga, porzuca swoją wiarę. Problemem także jest fakt, że nasza wiara często jest pozorna, udawana, fasadowa, nieprawdziwa. Nie jest budowana na prawdziwej relacji z Bogiem, która wyraża się w przestrzeganiu Bożych przykazań i w życiu sakramentalnym, tylko opiera się na jakichś pustych praktykach, za którymi nic nie idzie, a często nawet tych praktyk brakuje. Takie zwyczajowe bycie katolikiem od święta do święta, parę razy w roku, od pogrzebu do ślubu. To nie jest prawdziwa wiara. Nie na tym polega chrześcijaństwo. I dlatego też ono nie może w naszej codzienności wydać dobrych owoców. Mówimy, jak bardzo ważny jest pokój także w naszych rodzinach. Ale jak mówić o pokoju w rodzinach, kiedy w naszym kraju rozpada się niemal co trzecie małżeństwo, a w dużych miastach co drugie? I tutaj widać, że rodziny, małżeństwa budowane są bez Pana Boga. Jakiś czas temu przyszła do mnie pewna kobieta, skarżyła się najpierw na swoje dzieci, które się ze sobą kłócą, są nieposłuszne, agresywne, są ciągle z nimi problemy. Skarżyła się także na swojego męża, zresztą już z nim nie jest, rozstała się, rozwiodła i mówiła, że jej życie w ogóle nie ma sensu. Kiedy zacząłem ją pytać, a czy wy w ogóle modliliście się wcześniej, czy była jakaś wspólnotowa modlitwa, mówiła, no nie za bardzo, a chodziliście regularnie co niedzielę na mszę świętą. No tak co niedzielę to nie chodziliśmy, no właściwie bardzo rzadko chodziliśmy. A spowiedź święta, komunia święta, no też bardzo rzadko, prawie że w ogóle, a dzieci to już w ogóle. No to skąd ma być ten pokój między wami? Skąd ma być miłość, jak nie było miejsca na Pana Boga? No nie ma się czemu dziwić. Nie ma się dziwić temu, że dzieci są wulgarne, że są agresywne, że sobie z nimi nie radzicie. Niestety jest tak, ponieważ nie ma miejsca dla Pana Boga w waszej rodzinie. Dzieci nie widzą w was prawdziwej wiary, nie widzą przykładu miłości. I takich przykładów można by tutaj podać jeszcze o wiele więcej. Myślę, że dla nas, dla kapłanów, bardzo smutny był ten czas spowiedzi świętych, spowiedzi przedświątecznych, kiedy to gromadziliśmy się w różnych parafiach tutaj w dekanacie. I pomimo tego, że wielu kapłanów było wtedy obecnych przez długie godziny, to naprawdę nie było wielu chętnych do spowiedzi świętej. Można było wziąć ze sobą książkę i ją w tym czasie przeczytać. A przecież to nie na tym powinno polegać. Przyjeżdżanie, aby jednać duszę z Bogiem. Nie na tym, żeby brać ze sobą lektury i je czytać, ale właśnie, żeby jednak udzielać tej Bożej łaski, która przecież nie dana jest nam na zawsze. Trzeba umieć wykorzystać ten czas. Wielu ludzi z tego rezygnuje, zupełnie bezmyślnie, bezrefleksyjnie. Pytam jednej czy drugiej osoby, a byłeś na spowiedzi świętej przed świętami? No nie zdążyłem, no nie wyrobiłem się, no nie za bardzo, no może innym razem. No jak innym razem? A zależy tobie w ogóle na tym, żeby przeżyć te święta z Bogiem? No zależy. No to jak nie można znaleźć czasu na to, na czym ci zależy? No może ci jednak nie zależy. No właśnie, czy nam zależy na Bogu, czy nam na Nim nie zależy? Z jednej strony mówimy o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale jeżeli my nie chcemy zmartwychwstawać z naszych grzechów, to i też Chrystus nie może w nas zmartwychwstać. Jedni mówią, nie dziwcie się, że te kościoły są puste, że nie ma ludzi u spowiedzi. Wy jesteście temu winni. Ile zła jest w kościele. Jeszcze inni mówią, nie chodzimy do kościoła, no bo przecież wiadomo, że w kościele można zachorować, zarazić. Nigdzie, tylko właśnie w kościele. Tak naprawdę to są tylko wymówki. Komu na Bogu zależy? Kto ma w sobie wiarę, ten do Boga zawsze trafi i wie, że nigdy ani na krok nie wolno odsunąć się od życia sakramentalnego, bo od tego zależy cała nasza wieczność. Tylko pytanie, czy nam na tym zależy, żeby zmartwychwstać kiedyś do życia wiecznego z Bogiem w niebie. Bez spowiedzi świętych, bez komunii świętych jest to niemożliwe. To zło, które jest obecne między nami, które dopuszczamy do naszego życia, ono odbija się na jakości życia rodzinnego, ale także jakości życia społecznego, na relacjach międzysąsiedzkich, atmosferą w pracy. I tutaj również niestety jest bardzo wiele problemów. Jakiś czas temu, dosłownie w tym tygodniu, rozmawiałem z pewną młodą kobietą, która mówi, że kupiła sobie mieszkanie, kosztowało ją to wiele wyrzeczeń, zakopała się w kredyt na przeszło 30 lat, cieszyła się, że w końcu ma swoje 4 kąty. No ale co z tego, jeżeli trafiła na takich fatalnych sąsiadów, że ona mówi, że ja unikam powrotów do domu. Jak są weekendy, ja wyjeżdżam do moich znajomych czy do rodziców, bo tam po prostu nie da się siedzieć. Ci ludzie zatruwają mi życie. Dlaczego tak jest? Zadaję sobie pytanie, że ludzie potrafią być dla siebie tacy wredni. Inna znowu kobieta, przyszło 50 lat życia, mówi, że nie może znieść swojej pracy, ale nie dlatego, że tej pracy nie lubi, pracuje w handlu, ale dlatego, bo mówi, że ma okropną szefową. Młodą kobietę, która ma zaledwie 25 lat, jest córką właścicielki firmy. I mówi, co za osoba, w ogóle trudno ją nazwać człowiekiem, krzyczy na nas, poniża, przeklina, jest strasznie wulgarna, jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek człowieczeństwa. I mówi ta kobieta, przecież ona zaledwie ma 25 lat. Kim ona będzie za 5, za 10 lat, jak się teraz tak zachowuje? Pokazuje mi zdjęcie tej kobiety, swojej szefowej. I uwierzcie mi, parę razy przyszło mi asystować w czasie egzorcyzmu i wiem, jak wyglądają oczy opętanej osoby. I takie oczy miała właśnie ta kobieta, ta młoda kobieta. Do jakiego stanu można się duchowo zapuścić, kiedy buduje się swoje życie bez Boga? Jakim staje się wówczas przeciwieństwem człowieka, jeśli chce iść przez życie bez Jezusa Chrystusa? To jest też wielką biedą nas, że tych ludzi jest coraz więcej i że oni będą mieli nad nami różnego rodzaju władzę, będą wpływać na jakość naszego życia, czy pracy, czy odpoczynku. Czy chcemy rzeczywiście takiego świata? Czy chcemy takiej przyszłości? A więc z jednej strony mówimy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Mamy się z tego powodu cieszyć, ale jest wielu takich ludzi, którzy mówią, a z czego się tu cieszyć? Jutro czy pojutrze wracam do pracy, ja wiem, co mnie tam czeka. Wracam do domu, wiem, co tam jest, jakie piekiełko. Wracam do ludzi, z którymi nie mogę się dogadać. Z czego mam się tu cieszyć? No właśnie. To jest trudne, o czym teraz mówię, ale jest prawdziwe i dotyczy wielu spośród nas. I jak się w tym wszystkim odnaleźć z tajemnicą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Kiedy coraz więcej między nami ludzi, którzy świadomie odrzucają łaski związane z Jego zmartwychwstaniem. Chciałbym przeczytać fragment wiersza autorstwa polskiego poety Leopolda Staffa, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, który pokazuje, jak wygląda nasz stan ducha, ducha bez Boga. Świat, w którym nie ma miejsca na Chrystus, w którym nie ma Jego pokoju. Szczególnie w naszych sercach, w tej ostatniej przestrzeni, o której mówiłem, że trzeba modlić się o pokój. Idą gościńcem ludzie biedni, niosą w węzełkach chleb powszedni. Po twardej utykają grudzie, bardzo ubodzy, smutni ludzie. Każdy ma starą, zdartą szatę i na ramieniu swym łopatę. Dokąd to ludzie tak was wielu podąża, do jakiego celu? Idziemy w trudzie i mozole, aby kopać Bożą rolę. Idziemy kopać ugór boski, by w nim pogrzebać nasze troski. Idziemy kopać Boże darnie, aby pogrzebać swe męczarnie. Jesteśmy ludzie bardzo chorzy i sami sobieśmy doktorzy. Samiśmy własnych mąk lekarze, lekarze, co się zwią grabarze. Uleczym siebie ziemi warstwą, łopata, oto nam lekarstwo. Jak się zwie wasza boleść sroga, nie mamy Boga, brak nam Boga. No właśnie, tylu ludzi wokół nas cierpi, bo nie mają Boga, bo odrzucili Boga, bo odrzucili tego, który zmartwychwstał. Jezus w ich życiu umarł, nigdy nie zmartwychwstał. Sami do tego doprowadzili. I doprowadzili się do największego nieszczęścia, do wielkiego cierpienia, na które nie ma lekarstwa. I to lekarstwo, o którym pisze autor tego wiersza dla tych ludzi, to jest tylko ta warstwa ziemi, która ich kiedyś przykryje i będzie ostatecznym końcem ich cierpienia, ale być może początkiem nowego cierpienia, które będzie trwało przez wieczność. A ile takich ludzi dzisiaj jest wokół nas, którzy jedyne o czym marzą, to żeby zakończyło się ich życie, że to już będzie dla nich wyjście z tej sytuacji. Odrzucają tego jedynego lekarza, jakim jest Jezus Chrystus, ale szukają innego rodzaju lekarstw, używek, ucieczek w grzech, jakieś puste przyjemności. Ale tak naprawdę to nie są te lekarstwa, których pragnie od nas Chrystus. On chce być dla nas lekarstwem. On obecny każdego dnia w naszym życiu, nie tylko od święta do święta, nie raz czy dwa razy do roku, czy raz na kilka lat, bo jak ktoś ciężko choruje, to jak przyjmie jednego dnia zaledwie lekarstwo, to mu to nic nie pomoże. On musi to lekarstwo zażywać długo, być może nawet do śmierci. A my odrzucamy Jezusa Chrystusa, odrzucamy Go nieraz każdego dnia. I tak właśnie wygląda dzisiaj obraz wielu ludzi. I dlatego właśnie potrzeba, abyśmy podjęli decyzję, czy chcemy być właśnie takim tłumem chorych, cierpiących ludzi, czy raczej chcemy definitywnie opowiedzieć się po stronie Zmartwychwstałego. Tak na serio, na 100%. Właśnie po to, żeby móc codziennie zmartwychwstawać z tego, co nas boli, z tego, co jest przyczyną naszego cierpienia. Potrzeba decyzji, by postawić Boga na pierwszym miejscu swojego życia. To jest najważniejszy warunek naszego zmartwychwstawania. Potrzeba decyzji, by zerwać z grzechem, powrotu do praktyk, do modlitw, do życia sakramentalnego, do prawdziwego życia chrześcijańskiego. Dziś potrzeba decyzji, czy chcę zmartwychwstać razem z Jezusem Chrystusem, czy chcę nadal leżeć w grobie życia, w grzechu, życia bez Boga, życia, które nie ma sensu i szukać różnego rodzaju znieczulaczy, lekarstw, przyjemności, nietrwałych przyjemności, które nic nie dają. Jest takie angielskie powiedzenie: a plastic toy for 5 minutes of joy, czyli plastikowa zabawka na 5 minut radości. I my często przypominamy właśnie takie nieroztropne, niemądre dzieci, które wybierają tanie plastikowe zabawki, które zaraz się zepsują, a odrzucają te, które rzeczywiście są trwałe, wartościowe. To jest problem naszego pokolenia, zdziecinnienie, choćby właśnie w takim wymiarze. Odrzucanie tego, co jest wartością, dla jakichś krótkotrwałych przyjemności. Tak postępują dzieci, tak nie powinni postępować dorośli. Ileż razy tak jest w naszym życiu, że potrafimy w kilka minut rozkurzyć swoje własne małżeństwo, rodzinę, powołanie dla jakiejś krótkiej chwili przyjemności związanej z grzechem, ale niestety tracimy wtedy wszystko. Tracimy wtedy wieczność. I z tym trzeba definitywnie zerwać. Dzisiaj, owszem, wielu jest takich, którzy podejmują złe decyzje, ale na szczęście wielu jest też takich, którzy podejmują decyzje dobre, czyli decyzje o powstaniu z martwych, powstawaniu z grzechów, z niewiary, z życia bez Boga. I tak jak podawałem te przykłady, które są przykładami trudnymi, negatywnymi, tak mógłbym podać naprawdę wiele przykładów pozytywnych. Ludzi, którzy pomimo różnego rodzaju trudności potrafią trwać w swoich rodzinach, w małżeństwach, blisko Pana Boga, w Kościele, rozwijać swoją wiarę, żyć między ludźmi, być świadkami zmartwychwstałego Chrystusa, bez względu na to, co dzieje się dookoła nas. Jacy są ludzie. I to jest właśnie ta wielka radość związana z obecnością zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu. Że jeżeli przyjmiesz Go do swojego serca, zaczniesz Nim żyć na serio, to wtedy nieważne, kto mieszka obok ciebie, jakie są realia twojego życia. To jest nieważne, bo jest w tobie Chrystus. Ten, który daje tobie i szczęście, i pokój, i radość. I wystarczy tylko budować na Nim. Wystarczy się tylko powiedzieć po Jego stronie. Takiej właśnie potrzeba także decyzji od nas samych. Ktoś powie, ale ja jestem sam, a wokół mnie jest tyle zła, czy ja sam coś mogę? Oczywiście, że możesz. Twoje nawrócenie może zmienić wielu ludzi. Twoje nawrócenie zmieni przede wszystkim samego ciebie. I inni, patrząc na ciebie, będą mogli przekonać się, że ty jesteś po właściwej stronie. Że w tobie widzą to, za czym tęsknią, czego im brakuje, czego potrzebują. Być może będą chcieli pójść tą samą drogą, co ty. Drogą nawrócenia. I w ten sposób staniesz się świadkiem Jezusa Chrystusa, świadkiem zmartwychwstania. By to było możliwe, trzeba otwierać się na Chrystusa, na Jego dary, na Jego łaski, na Jego pokój. Trzeba codziennie zmartwychwstawać dla swojej wiary. Amen.